Na początku chcę Wam przekazać serdeczne pozdrowienia z Synodu Kościoła Zielonoświątkowego, który miał miejsce od czwartku do soboty, do wczoraj. I byliśmy tam również z naszego tutaj zboru obecni. A więc serdeczne pozdrowienia od całego Synodu Kościoła, wszystkich duchownych naszego Kościoła, jak również serdeczne pozdrowienia od naszego nowo wybranego biskupa Kościoła Zielonoświątkowego, pastora Marka Kamińskiego. A więc dokonaliśmy wyboru. Wierzymy, że to był Boży wybór, nie tylko nasz ludzki, ale Boży wybór i wierzymy, że Bóg dalej będzie błogosławił nasz Kościół i będziemy przeżywać rozwój, błogosławieństwo i Bożą chwałę. Dowiedziałem się, że jest jeszcze jeden tutaj dzisiaj człowiek, który ma urodziny, Adaś Giec. Adaś, pokaż się, może ci nie wszyscy znają, bądź widzą teraz. Adaś skończył 13 lat. Prawie tak jak ja. Malutka różnica jest między naszym wiekiem. Kochani, otwórzmy pierwszy list apostoła Jana, rozdział drugi. Pierwszy list apostoła Jana, rozdział drugi, wiersze 12-14. Jak wiecie, jeśli tu bywacie częściej, to ostatnio rozmawiamy na taki bardzo ważny temat dla naszego zboru. Rozmawiamy na temat jedności w różnorodności. Mówimy o tym, że jesteśmy od siebie bardzo różni, a jednak jesteśmy jedno, jednak jesteśmy razem. Mówimy o tym, że w Chrystusie jesteśmy wszyscy zjednoczeni, że Chrystus stworzył nowy gatunek człowieka. Mówimy o tym, że tak jak kiedyś Bóg na początku stworzył Adama i Ewę, tak też mówimy o tym, list do Efezjan o tym mówi, że Chrystus stworzył z dwóch jednego nowego człowieka, tak? Że powstała trzecia rasa, już nie było Żyda albo Greka, powstała trzecia rasa i tą trzecią rasą jest chrześcijanin, ty i ja. Zupełnie nowy gatunek, nowa istota, nowy człowiek, który jest jedno w Chrystusie, tak? I który też tworzy jakąś jedność, wspólnotowość z innymi wierzącymi. Mówimy o tym, że cały świat zmierza do zjednoczenia w Chrystusie, że kiedyś wszystko i wszyscy będą zjednoczeni wokół Chrystusa. Mówiliśmy ostatnio o tym, że Jezus w swoim nauczaniu, że Jezus w swoim życiu podkreślał szacunek dla różnorodności. Okazywał szacunek dla ludzi innych, różnych, czasami odrzuconych. Mówiliśmy o tym, że Chrystus w swoim nauczaniu podkreślał wartość pogan, nie Żydów, innych narodów, innych narodowości. Mówił, że ten dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów, tak? Mówiliśmy o tym, że Chrystus podkreślał rolę odrzuconych, słabych, celników, grzeszników, jak to się wtedy mówiło. Mówiłem również o tym, że Chrystus podkreślał rolę kobiet, że w tej dziedzinie był rewolucjonistą, że wprowadzał naprawdę zupełnie nowe standardy. Mówiliśmy o tym, że doceniał dzieci, że wychodził naprzeciw właśnie tym wszelkim podziałom i niwelował je, burzył je swoją miłością, swoją nauką, swoim postępowaniem. Akceptował, doceniał różnorodność, łączył wszystkich razem w jedno, w jeden żywy organizm, którym jest Kościół. I dzisiaj chciałbym, abyśmy popatrzyli na nauczanie apostoła Jana, abyśmy zobaczyli w nauczaniu apostoła Jana tę ważną myśl dotyczącą różnorodności, a zarazem bycia razem, bo tak jak powiedziałem na początku, razem lepiej. Więc przeczytajmy te trzy wersety. Werset 12, 13 i 14, drugi rozdział pierwszego listu Jana. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Od razu na pierwszy rzut oka widzimy, że w tym fragmencie apostoł Jan wymienia trzy różne grupy ludzi w Kościele. Wymienia jakby trzy kategorie. Od razu widzimy różnorodność Kościoła, pierwszego Kościoła. A więc ta kwestia różnorodności nie jest niczym nowym. Ta kwestia różnorodności była od samego początku w Kościele. I od razu widzimy tutaj, możemy taki pierwszy podstawowy wniosek wyciągnąć z tego fragmentu, który brzmi, że Kościół od początku był zróżnicowany, że w Kościele od początku były podziały. Oczywiście słowo podziały kojarzą nam się od razu negatywnie, ale niekoniecznie podziały są czymś negatywnym. Podziały po prostu oznaczają, że są różni ludzie, którzy mają różne zwyczaje, bądź są w różnym wieku, bądź prezentują różne cechy, są po prostu różni od siebie, tak? Więc od razu widzimy tutaj, że apostoł Jan dokonuje pewnego podziału na jakby trzy kategorie ludzi w Kościele. Badając ten tekst, dochodzimy do wniosku, że raczej nie chodzi tutaj o podział wiekowy. Zresztą nawet apostoł Jan nie wymienia tych trzech grup w jakimś takim chronologicznym, wiekowym uporządkowaniu. Nie chodzi tu raczej o podział wiekowy na małe dzieci, na młodzież i na osoby już w podeszłym wieku. Raczej ten fragment wskazuje na to, iż chodzi tutaj o podział ze względu na pewien duchowy staż wiary, na pewien duchowy rozwój, na duchowe poznanie. Tak jakby apostoł Jan pokazuje, że Kościół dzieli się na ludzi, którzy są dziećmi, którzy niedawno odkryli Boga, którzy dopiero co zaczynają wędrówkę za Bogiem, tak? Że Kościół również posiada tak zwanych młodzieńców, którzy już wyszli z tego przedszkola duchowego, wyszli już z tej takiej podstawowej, prawda, fazy i teraz są pełni energii, pełni siły, są gotowi, aby czynić dla Boga coś fantastycznego, coś nowego, coś wielkiego. I też mówi Jan o tym, że są ludzie w Kościele, którzy są ojcami i matkami, którzy są ludźmi z długim doświadczeniem wiary, którzy długo znają Pana. Mogą być jeszcze ciągle młodzi, ale długo już znają Pana, tak? Długo już za Nim chodzą i stają się ojcami, duchowymi matkami dla innych ludzi. Apostoł Jan pokazuje taki potrójny podział, podobnie jak apostoł Paweł. Apostoł Paweł również pokazuje potrójny podział Kościoła, tylko zupełnie inny. Apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi o podziale na Żyd i Grek, to znaczy mówi Paweł, już nie ma Żyda ani Greka, tak? Apostoł Paweł mówi, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma kobiety ani mężczyzny, więc zupełnie innego rodzaju podział w Kościele. Paweł mówił o podziale ze względu na narodowość, ze względu na status społeczny, ze względu na płeć. Natomiast Jan pokazuje jakby Kościół z innej strony. Pokazuje inne zróżnicowanie Kościoła, inny rodzaj tej różnorodności, ale również bardzo ważny, występujący w Kościele. Występujący również wśród nas, tak? My również składamy się z tych trzech kategorii ludzi. Nasz zbór, nasz Kościół w Opolu, Ostoja, składa się z tych trzech grup ludzi. Z dzieci, z młodzieńców i z ojców i matek. I jakże ważne jest dla nas, abyśmy to rozumieli i w tej różnorodności, w tym podziale, który Jan pokazuje, potrafili być ciągle razem, tak? Jedność w różnorodności. Trzy różne grupy ludzi, trzy różne poziomy poznania Boga, trzy różne podejścia do Boga, do Kościoła, do służby, trzy różne światopoglądy, można powiedzieć trzy różne kultury, a jednak razem, tak? A jednak jedno, a jednak połączeni mocno z sobą w Chrystusie, tak? Ponieważ w tym fragmencie ani razu Jan nie mówi, że to jest jakiś problem. Jan nie mówi, że to jest coś, czego się trzeba wystrzegać, coś, co trzeba usunąć, zniszczyć. Nie, Jan mówi, świetnie, taki jest Kościół, tak wygląda Kościół. Ale w tym chcemy być jedno, chcemy być razem. Dlatego różnorodność Kościoła nie jest złem. Różnorodność Kościoła nie jest złem. Jest natomiast wolą Pana, tak? Jest wolą Bożą. Bóg chce, Bóg zaplanował, aby Kościół był różnorodny, aby w Kościele występowały różne duchowe pokolenia. I o tych trzech duchowych pokoleniach dzisiaj chcemy porozmawiać. Nie bójmy się różnorodności. Nie bójmy się innych duchowych pokoleń. Nie bójmy się ludzi, którzy dopiero co poznają Boga i są inni niż my. Nie bójmy się młodzieńców, którzy są pełni zapału i energii i są inni niż my. Nie bójmy się ojców i matek, którzy są w tym Kościele od 250 lat i są inni niż my. Nie bójmy się ludzi innych od siebie. Nie bójmy się tych, którzy już mają duży staż wiary i są tak jak ja tutaj już od czasów dinozaurów i są tutaj już z pokolenia w pokolenie. Ja już tu jestem trzecim pokoleniem w tym Kościele. Nie bójcie się mnie, nie bójcie się takich ludzi jak ja. Nie bójcie się też tych, którzy dopiero co przychodzą do tego Kościoła, pojawiają się tu pierwszy, drugi, trzeci raz albo nawracają się niedawno i wnoszą zupełnie inną kulturę, inne wartości, inne zachowania, inne postawy, inne zwyczaje. Nie bójmy się siebie nawzajem. Tak jest Kościół. Kościół jest zróżnicowany. Kościół jest różnorodny. Ta różnorodność nie jest złem. Jest Bożą wolą, jest Bożym planem. Tak ma wyglądać Kościół. I różnice dobrze rozumiane zawsze będą powodować większą efektywność Kościoła. Różnice źle rozumiane tworzą dystans, tworzą jakieś uprzedzenia, tworzą jakieś niezrozumienia. A dlaczego on tak, a ja inaczej? Natomiast różnice dobrze zrozumiane zawsze powodują większą efektywność Kościoła. Porozmawiajmy o tych trzech pokoleniach, o trzech duchowych pokoleniach Kościoła. Po pierwsze dzieci. Apostoł Jan wspomina tutaj o dzieciach. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. I również w wersecie 14 Jan pisze, mówi tak. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie Ojca. Więc pierwsze duchowe pokolenie, o którym mówi Jan, to jest pokolenie dzieci. Jak bardzo potrzebujemy w Kościele tego pokolenia dzieci, duchowych dzieci, ludzi, którzy odkrywają dopiero Boga, ludzi, którzy się dopiero zaczynają fascynować Bogiem. Jak bardzo potrzebujemy takich dzieciaków w naszym Kościele. Jak ja się z tego cieszę bardzo, że takie dzieciaki tutaj też dzisiaj siedzą. Patrzę na Pawła na przykład, który ostatnio do mnie podszedł tydzień temu po nabożeństwie, uściskał mnie i tak ze łzami w oczach mówi, pastorze, jak ja się cieszę, że tu jestem w tym Kościele, że ja tu poznałem Pana niedawno, że się mogłem nawrócić. Chwała Bogu za to. Potrzebujemy takich dzieciaków. Potrzebujemy ludzi, którzy poznają Boga. I wiecie, jakie są cechy tych duchowych dzieci? Kiedy czytamy Biblię, to widzimy przede wszystkim, że duchowe dzieci, ludzie tego pokolenia dzieci, to są niesamowici chwalcy Boga. To są ludzie, którzy bardzo mocno chwalą Boga. Pamiętacie historię w świątyni, kiedy Jezus nauczał w świątyni, wypędził tych wszystkich biznesmenów, którzy tam robili takie złe interesy, powywracał im te wszystkie stoiska i potem ludzie do Niego przyszli i On ich uzdrawiał i czytamy w Biblii, że dzieci zaczęły chwalić Boga, tak? Dzieci zaczęły wołać Hosanna, zaczęły chwalić Boga i ci wszyscy już tacy poważni, tacy już, wiecie, ułożeni, tak zwani ułożeni chrześcijanie, tak zwani ugruntowani chrześcijanie, tak? Zaczęli się tam obruszać, no bo to jakieś takie zamieszanie nietypowe się pojawiło i wtedy Jezus powiedział, czy nie pamiętacie, co pisze w psalmie? Że właśnie z ust niemowląt i sących Bóg sobie ugruntował, Bóg sobie przygotował chwałę, inne tłumaczenia mówią moc. A więc może powiedzieć, czy chwała, czy moc, to chodzi o to, że nasze uwielbienie powoduje Bożą obecność, Bożą moc, Bożą chwałę, tak? A więc to właśnie dzieci, te niemowlęta są chwalcami. Nic dziwnego, że są chwalcami, bo przecież oni dopiero niedawno odkryli prawdę, oni dopiero niedawno się zachwycili Bogiem, to tak jakby, nie wiem, przynajmniej wygrali w totolotka ileś tam milionów, to po prostu to jest radość, to jest euforia. To tak jak twoje pierwsze M2 czy M4 kiedyś było, to była radość, to była niesamowita euforia, to było wydarzenie, tak? Bo coś nagle osiągnąłeś, coś, na co nie, szukałeś czegoś, zabiegałeś o coś i nagle to masz. Więc nic dziwnego, że to pokolenie dzieci w Kościele to jest pokolenie chwalców. Dlatego oni w Kościele powinni być najgłośniejsi, tak? Powinniśmy słyszeć duchowe dzieci na nabożeństwach. To oni zwykle się najgłośniej modlą, to oni najwyżej podnoszą ręce, to oni przychodzą na różne spotkania, na które już inni nie mają czasu albo ochoty, nie daj Boże. To oni właśnie są wszędzie i zawsze bardzo aktywni, bo to jest ich ten zapał, ta euforia, to odkrycie Boga. I tak mówi Jan tutaj, pisze do was dzieci, ponieważ przebaczone są wam grzechy. Więc ci ludzie doświadczyli przebaczenia, ci ludzie odkryli, co to znaczy otrzymać zbawienie, łaskę, poczucie bezpieczeństwa w Bogu. I ostatnio miałem fantastyczną rozmowę z pewnym człowiekiem na temat właśnie istoty zbawienia i użyłem tego zwrotu, który jest taki, myślę, dzisiaj zrozumiały dla ludzi. Poczucie bezpieczeństwa. Chrystus przyszedł, aby dać ci wieczne poczucie bezpieczeństwa. I kiedy człowiek odkrywa w Chrystusie, kiedy człowiek dochodzi do tego momentu zbawienia, nawrócenia, tak? I odkrywa to wieczne poczucie bezpieczeństwa, jest niesamowita euforia. Chwała, uwielbienie, pieśni, dziękczynienie, modlitwy. To jest jedna z tych cech pokolenia duchowych dzieci. Inną ważną cechą pokolenia duchowych dzieci jest to, że dzieci odważnie dzielą się Ewangelią. To pokolenie dzieci odważnie dzieli się Ewangelią. Mamy na to wiele przykładów w Piśmie Świętym. Mamy Samarytankę, która od razu, jak poznała Chrystusa, poznała Mesjasza, od razu pobiegła i wszystkim opowiedziała o tym, kim jest Jezus, prawda? Pół miasta od razu zewangelizowała. Nie miała żadnych oporów, żadnego skrępowania, od razu mówiła o tym. Wiecie, właśnie pokolenie dzieci jest takie odważne w ewangelizacji. Czytamy, że czasami Jezus kogoś uzdrowił, uleczył, pomógł. W Ewangelii Marka czytamy w pierwszym rozdziale o trędowatym, którego Jezus uleczył i Jezus mu zakazał, aby nie mówił nikomu. A ten człowiek co zrobił? Poszedł i wszystkim zaczął opowiadać. I Biblia mówi, że Jezus już nie mógł tam się swobodnie poruszać, nie mógł już jawnie tam przemawiać. Bo ten człowiek wszystkim opowiadał, wszystkich ewangelizował, wszystkim mówił odważnie, śmiało o tym, co Jezus dla niego uczynił. I to jest takie fajne, to jest takie naturalne. Potrzebujemy was, dzieciaki. Potrzebujemy was, dzieciaki. Bo wy nie macie żadnych oporów, żadnych barier, żeby iść i głosić Ewangelię, żeby w waszym środowisku, w szkołach, w pracy, gdziekolwiek jesteście, na budowach, na uczelniach, nie macie oporów, żeby mówić o tym, kim jest dla was Bóg. Robicie to naturalnie, spontanicznie, z radością. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że jesteście z nami, tak? Bo niesiecie Ewangelię dalej. Zarażacie innych tym entuzjazmem. Opowiadacie innym o Bogu. I rzeczywiście tak jest, kochani. To nie jest żaden zarzut pod adresem tych, którzy już są długo w Kościele, ale takie są realia, taka jest rzeczywistość, że im dłużej jesteśmy w Kościele, tym mniej mamy kontaktów na zewnątrz, tym trudniej nam się przebić gdzieś tam do tego środowiska ludzi nieznających Boga i mniej ludzi wtedy przyprowadzamy do Chrystusa. Natomiast ci młodzi wierzą, są niesamowici w tym. Idą do przodu i przyprowadzają ludzi do Chrystusa. Mówią innym dużo, posiadają wiele entuzjazmu, poznali Ojca. Napisałem wam, dzieci, gdy znacie Ojca, poznali miłość Ojca, poznali, co to akceptacja, co to miłość. Mówią, opowiadają. Czasami dzieciaki nie wiedzą, co mówią, tak? Ale mówią, niech mówią. Pamiętacie uczniów Jezusa? Oni na początku też byli jak takie dzieciaki. I czasami mówili głupoty. Piotr czasami mówił głupoty. Inni uczniowie mówili, Jezu, ogień z nieba strąć na nich, spal tą wioskę. To po prostu jest jeszcze brak mądrości, brak doświadczenia. Ale kochani, pozwalajmy popełniać błędy dzieciakom. Przecież to jest właśnie cecha dziecka. To jest właśnie... Tak jest życie dziecka. Dziecko popełnia błędy. Nie atakujmy od razu, nie oburzajmy się, jak jakiś nasz duchowy dzieciak w ostoi palnie jakieś głupstwo. Jak zrobi coś nie tak, jak powie coś nie tak. Nie oburzajmy się tak od razu. Tak jak nasze dzieci w domu, wychowujemy je, uczymy, dajemy im czas, korygujemy, poprawiamy, wychowujemy, tak? A dzieci popełniają błędy. Duchowe dzieci również mają potrzebę bliskości Boga. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, wersety 2-4, apostoł Piotr mówi, jeśli jesteście nowonarodzonymi dziećmi, zapragnijcie duchowego pokarmu i przyjdźcie do żywego kamienia. Przyjdźcie blisko. Tak małe dziecko potrzebuje obecności rodzica, obecności mamy, obecności taty. No powiem szczególnie mamy. Tak samo jest to cecha duchowych dzieci. Potrzeba bliskości Boga. Potrzeba bliskości Boga. Gdziekolwiek coś się dzieje, co jest związane z Bogiem, duchowe dzieciaki tam będą. Jest wieczór modlitwy uwielbiania w kościele raz w miesiącu. Możecie być pewni na 100%, że duchowe dzieciaki tam będą, co stoi. Jest jakieś inne wydarzenie, coś się dzieje w kościele, jakieś spotkanie modlitewne, cokolwiek, grupa domowa. Możecie być pewni, że duchowe dzieciaki tam będą. Dlaczego? Dlatego, że mają wielką potrzebę bliskości, bliskości Boga, relacji z Bogiem. I w pewnym sensie chcę również powiedzieć, że pomimo tego, że ja tutaj rozdzielam te duchowe pokolenia na dzieci, młodzieńców i ojców, w pewnym sensie chcę również zaznaczyć, iż każdy z nas powinien posiadać wszystkie te trzy elementy w swoim życiu równocześnie, tak? Tak jak Chrystus powiedział, jeśli się nie staniecie jak dzieci, tak? Więc równocześnie w naszym życiu powinny być również te inne elementy. Elementy dziecka, elementy młodzieńca, elementy ojca. Tak przy okazji, żebyśmy się za bardzo tutaj nie zróżnicowali w tym, o czym mówimy, tak? A więc dzieciaki, potrzebujemy was. Drugie duchowe pokolenie, o którym mówi apostoł Jan, to jest pokolenie młodzieńców. Pokolenie młodzieńców. Gdzie o nich tutaj czytamy? Czytamy w wersecie 13 i 14. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. I dalej w wersecie 14 znowu. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Kolejne pokolenie, które mamy w Kościele, to jest pokolenie młodzieńców. I znowu powiem, młodzieńcy, potrzebujemy was. Młodzieńcy, potrzebujemy was w naszym Kościele. Czym się cechują młodzieńcy? Jest to pokolenie siły, jest to pokolenie zwycięstwa, jest to pokolenie, które zwycięża złego, tutaj mówi Słowo Boże. Jest to pokolenie, które jest mocne, w którym mieszka Boże Słowo i które zwycięża. Dwa razy się pojawia słowo zwycięstwo, zwyciężanie, zwyciężanie złego. Więc moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka nasza doborowa armia w zborze. To jest taka nasza grupa bojowa w zborze, tak? To są ludzie, którzy są już na tyle dojrzali w Bogu, że już wyrośli z tego pierwszego etapu dzieciństwa i są gotowi do wyzwań, do walki, do przełomów, do osiągania nowych rzeczy. Jest to pokolenie zwycięzców. I cieszę się, że w naszym Kościele mamy pokolenie zwycięzców. Mamy pokolenie przełomów. Mamy pokolenie zdobywców. Kojarzy mi się to bardzo mocno z pokoleniem Jozuego. Biblia mówi, że kiedy Mojżesz umarł, to Bóg powiedział do Jozuego, wstań i wprowadź ten lud do nowej ziemi. Przejdź przez Jordan i wprowadź ich do nowej ziemi i zdobywajcie tą ziemię. Walczcie o nią. Walczcie mocno. Bądźcie zwycięzcami, bądźcie zdobywcami. I Kościół musi mieć to pokolenie. Kościół musi posiadać pokolenie zdobywców, pokolenie zwycięzców. I cieszę się, że my w naszym Kościele takie pokolenie również mamy. Ludzi, którzy są gotowi do walki, którzy nie boją się wyzwań, są odważni, są ludźmi z inicjatywą, z pomysłami, są twórczy, są to ludzie, którzy przełamują pewne stereotypy i idą do przodu i zwyciężają, tak? Przede wszystkim kogo zwyciężają? Złego, tak? złego zwyciężają. Zwyciężają wszelkie diabelskie przeszkody, wszelkie diabelskie przeciwności. W swoim osobistym życiu są zwycięzcami. Żyją czystym życiem, żyją świętym życiem. Są zwycięzcami nad pokusami, nad przeciwnościami, nad zniechęceniem. Oczyszczają swoje życie, są w sobie sami zwycięzcami, jak również zwyciężają w walce duchowej na zewnątrz. Idą i robią coś dla Boga. Potrzebujemy takich ludzi w naszym Kościele, tak? Więc jest to pokolenie przełomu. I to pokolenie cechuje świeża wizja, chęć zdobywania. Są to ludzie, którzy nie mogą siedzieć bezczynnie. Młodzieńcy nie mogą siedzieć bezczynnie. Macie nastolatków w domu, to wiecie, o czym mówię. Macie młodych ludzi w swoich domach, wiecie, o czym mówię. Młodzi ludzie nie mogą siedzieć bezczynnie. Zawsze musi się coś dziać. Zawsze musi być jakaś akcja. Musi się coś dziać, musi być jakieś zamieszanie. Coś trzeba robić, czym się trzeba zająć. Jak się czymś dobrym nie zajmą, to się zajmą czymś złym, ale zawsze muszą się czymś zająć, tak? I takie pokolenie w Kościele jest bardzo potrzebne. Ludzie, którzy już dojrzali w Bogu i którzy są gotowi osiągać dla Niego większe rzeczy. Nieważne, że przed nami rzeka. Nieważne, że przed nami Jordan. Nieważne, że boli. Nieważne, że bitwa. Nieważne, że trzeba znowu walczyć. Nieważne, że kolejna walka. Idziemy do przodu, tak? Józef mówi, idziemy do przodu. I Jerycho, i kolejne miasto, i kolejne miasto. Idziemy do przodu, zdobywamy, osiągamy. Jak ja się cieszę, że w naszym Kościele są tacy młodzieńcy, którzy mają twórcze pomysły, którzy robią coś tam na Uniwersytecie Opolskim, którzy robią coś tutaj w Kościele Nowego, którzy zakładają jakieś grupy młodzieżowe, jakieś akcje ewangelizacyjne, jakieś przedsięwzięcia, którzy przychodzą do mnie i mówią, pastorze, mam pomysł, może byśmy to zrobili, może byśmy tamto zrobili, a może byśmy uruchomili bibliotekę, a może byśmy kawiarenkę, a może księgarenkę, a może jakąś jeszcze enkę i coś tam jeszcze. I ciągle są jakieś fajne, świeże pomysły. A ja mówię, do roboty, róbcie, idźcie do przodu, bądźcie odważni, bądźcie mocni, tak jak Bóg powiedział do Jozłego, bądź mocny, tak? Nie bój się, nie lękaj się, idź do przodu, stawiaj kroki do przodu, przejdź przez rzekę, rób nowe rzeczy. Potrzebujemy was, młodzieńcy, bo dzięki wam Kościół wchodzi na nowe obszary. Amen? Dzięki wam Kościół zdobywa nowe tereny. Kościół się rozszerza. Kościół się rozwija. Kościół tworzy nowe inicjatywy. Dzięki wam Kościół idzie do przodu. Jest to również pokolenie, które kwestionuje stare zwyczaje. Pokolenie młodzieńców zawsze kwestionuje stare zwyczaje. I znowu mówię, jak macie nastolatków w domu, to wiecie, o czym mówię. Jak macie młodych ludzi w domu, wiecie, o czym mówię. Młodzi ludzie mają inną kulturę, inną tożsamość, wychowali się w innych czasach niż ich rodzice i dziadkowie. Tym bardziej w naszych czasach, w naszym pokoleniu, kochani. Nasza Polska, nasze polskie społeczeństwo, nasz kraj przeszedł bardzo gwałtowną transformację. My w Polsce doświadczyliśmy bardzo gwałtownego przełomu i zmiany. My przeskoczyliśmy w czasie do przodu niesamowicie. Tak jak kiedyś pokolenie moich rodziców i jeszcze moje pokolenie, wiele rzeczy działo się bardzo powoli i w pewnym sensie było tak samo przez wiele lat. Tak samo wyglądały dzienniki telewizyjne przez 20-30 lat. Tak samo wyglądały samochody przez 20-30 lat, tak samo wyglądały mieszkania, tak samo wyglądały meble i wszystko było takie same przez wiele lat. Tak dzisiaj nasz kraj przeżywa niesamowitą transformację. Wiecie, o czym mówię, tak? I to młode pokolenie, które dzisiaj mamy, żyje w zupełnie innym świecie niż my żyliśmy. My musimy sobie z tego zdawać sprawę, bo to niesamowicie oddziałuje na Kościół, na nas. To jest zupełnie inne pokolenie. I ta transformacja musi być przez nas w jakiś sposób ogarnięta, zaakceptowana i włączona w życie Kościoła. Dlatego mówię, że młodzieńcy będą zawsze kwestionować stare zwyczaje. Będą pytać, dlaczego robicie to tak, jak robicie? Dlaczego nie zrobić tego inaczej? Dlaczego ma być tak, a nie inaczej? Będą zawsze kwestionować stare zwyczaje. Podobnie jak przyszedł Chrystus i powiedział, napisano, ale ja wam powiadam. Napisano, ale ja wam powiadam. Napisano, ale ja wam powiadam. I Chrystus zaczął zmieniać pewne rzeczy. Nie zmieniał treści Biblii, nie zmieniał Bożych prawd, ale udoskonalał je do sytuacji i do czasów, w których się znalazł. I tak samo jest dzisiaj. Nie bójmy się młodzieńców, którzy kwestionują stare zwyczaje, bo Kościół nie jest budowany na zwyczajach. My nie żyjemy zwyczajami, my żyjemy Słowem Bożym i Bogiem i Biblią. Amen? My nie żyjemy zwyczajami. Zwyczaje przychodzą i odchodzą. Ja mam jakieś zwyczaje, ale moje dzieci pobie mają inne zwyczaje, a moje wnuki będą miały jeszcze inne zwyczaje. Kościół nie rośnie na zwyczajach, Kościół rośnie na Bogu, na Jego Słowie, na Bożym objawieniu, na Duchu Świętym, tak? Który jest niezmienny, który przychodzi do nas w innych opakowaniach, w innej formie, bo zwyczaje ulegają zmianie. Dlatego nie bójmy się młodzieńców, którzy kwestionują stare zwyczaje. Nie bójmy się tego. Taki jest proces życia, taki jest proces Kościoła. Jeśli popatrzycie na proroka Eliasza i proroka Elizeusza, to zobaczycie, że ci dwaj prorocy zupełnie mieli inne zwyczaje, funkcjonowali zupełnie inaczej. Przeanalizujcie sobie kiedyś życie Eliasza i życie jego następcy Elizeusza. Zobaczcie, jakie cuda czynił Eliasz, a jakie cuda czynił Elizeusz. Zobaczycie, że to były dwa różne typy ludzi i dwa różne zwyczaje, dwa różne podejścia. Eliasz był prorokiem sądu, żył w trudnych czasach, żył w czasach bardzo skomplikowanych. Eliasz to albo zsyłał suszę, albo zsyłał ogień. Jak nie na ołtarz, to na żołnierzy. Taki był Eliasz. A potem przyszedł Elizeusz. I Elizeusz był dużo bardziej łagodny. Elizeusz pomagał. Dał sól i była lepsza woda. Pomnożył żywność. Uzdrowił zatruty posiłek, wskrzesił chłopca i tak dalej, i tak możemy iść przykład za przykładem, pokazywać, jak zupełnie inny był, że miał inne zwyczaje, że właściwie nie poszedł 100% śladami Eliasza. Był inny, żył w innym pokoleniu, robił inne rzeczy. Więc pewne zwyczaje, pewne uwarunkowania się zmieniały. Przyszli uczniowie Jana i mówią, dlaczego uczniowie Jezusa nie poszczą tak jak uczniowie Jana? Dlaczego zmieniacie zwyczaje? Dlaczego nie zachowujecie się tak, jak zawsze się zachowywaliśmy tutaj? Więc kwestia zwyczajów nie jest kwestią najważniejszą. Ulega zmianie. Pokolenie młodzieńców to jest również pokolenie twórczego zastosowania nowej rzeczywistości, nowej kultury. Pokolenie twórczego implikowania nowej kultury. I tutaj mogę się powołać przykładem zborów Antiochii. Zbór w Antiochii został założony przez właśnie takich młodzieńców. Zauważcie, że w zborze w Antiochii nie było ani jednego apostoła z Jerozolimy. Nie było ani jednego apostoła z Jerozolimy. Była to zupełnie nowa kadra. Zupełnie świeża kadra. Ludzie o innym światopoglądzie. Ludzie, którzy się wychowali gdzieś w miastach poza obszarem Izraela. Ludzie, którzy byli w pewnym sensie globalnie myślący. Ludzie, którzy byli otwarci na nie Żydów. Ludzie, którzy mieli inne zwyczaje, inną kulturę, inne poglądy. Ci ludzie zakładali Kościół w Antiochii. I wiecie co? Kościół w Antiochii stał się głównym centrum misyjnym pierwszego kościoła, tak? Nie Jerozolima, ale Antiochia. Wiecie dlaczego? Ponieważ Jerozolima była za bardzo zamknięta w swoich zwyczajach. W pewnym sensie Jerozolima była tak żydowska i tak przyzwyczajona do pewnych form, że nie była w stanie stać się centrum misyjnym takim, jak Bóg chciał. Dlatego Bóg powołał Antiochię, zupełnie inny zbór. Zbór, który był wyzwolony z wielu zwyczajów, które panowały w Jerozolimie. I w ten sposób Antiochia mogła wykonać Boży plan. Potrzebujemy was, młodzieńcy. Potrzebujemy tych, którzy są mocni, którzy zwyciężają, którzy prą do przodu, którzy nie boją się wyzwań, którzy są twórczy. Potrzebujemy was, młodzieńcy. Amen? Potrzebujemy takiego pokolenia w naszym kościele i cieszę się, że je posiadamy. I trzecie pokolenie, o którym tutaj wspomina apostoł Jan, to jest pokolenie ojców. Chcę powiedzieć, ojcowie i matki, wierzę, bardzo was potrzebujemy. Bardzo was potrzebujemy w kościele. Potrzebujemy ojców i matek. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku, mówi Jan. I dalej, napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Dwukrotnie apostoł Jan podkreśla tę samą prawdę. Ojcowie cechują się tym, że znają tego, który jest od początku, tak? Ojcowie i matki wierzę, to są ludzie z wielkim duchowym doświadczeniem. To są ludzie, którzy się znają na rzeczy. I zachęcam was, dzieciaki i młodzieńcy, przebywajcie wśród ojców i matek. Przebywajcie w atmosferze ojców i matek. Przychodźcie do ojców i matek w wierze i zadawajcie im różne pytania. Rozmawiajcie z nimi, przebywajcie z nimi. Wasze życie będzie niesamowicie ubogacone mądrością, poznaniem, doświadczeniem duchowych ojców, duchowych matek, którzy znają Boga już od lat, tak? To jest niesamowity skarb, to jest niesamowite bogactwo znać Boga już od lat. Wiedzieć o Bogu tak dużo, znać Go, doświadczyć z Nim tak wiele. Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy byłem duchowym dzieckiem, to chciałem zdobyć cały świat. Kiedy byłem duchowym młodzieńcem, to chciałem zwyciężyć w moim mieście. Kiedy stałem się starszy, to chciałem zwyciężyć w swoim własnym życiu. I to jest wielka prawda. Im dłużej znamy Pana, im dłużej za Nim chodzimy, tym bardziej rozumiemy siebie, tak? Rozumiemy, jak bardzo my sami potrzebujemy Boga i rozumiemy, że najważniejsza rzecz to jest nasza osobista więź z tym, który jest wieczny. Amen? Dlatego zachęcam was, młodsi wierzę, szukajcie towarzystwa doświadczonych ludzi w naszym kościele. I dziękuję Bogu, że w naszym kościele mamy ojców i matki. Mamy ludzi, którzy znają Pana, chodzą z Panem. Dziękujemy wam, bracia, dziękujemy wam, siostry, którzy tutaj jesteście od wielu lat, którzy służycie Panu wiernie, którzy macie staż wiary niekiedy pół wieku i dłużej. Dziękujemy wam, że tu jesteście, że razem tworzymy piękno Kościoła, bo tak bardzo was potrzebujemy. Potrzebujemy ojców i matek. Bez was byli sierotami. Bez was byśmy byli skazani na wiele błędów, na wiele pomyłek, przez które wyście przeszli i wiecie, jak nam pomóc, jak nas przed tym uchronić. Ale Biblia pokazuje coś jeszcze więcej na temat ojców i matek w wierze. Dzieje apostolskie, rozdział 2, mówi o wylaniu Ducha Świętego. Tam jest napisane, że starcy wasi śnić będą sny. I myślę, że nie chodzi tutaj o jakieś zwykłe sny, które się pojawiają w życiu każdego z nas, ale chodzi o Boże sny. Chodzi o Boży wpływ, Boże działanie na wasze życie. Chodzi o to, że ludzie, którzy są dojrzali w Bogu, którzy są ojcami i matkami wierze, to nie tylko ludzie, którzy mają doświadczenie, ale to są ludzie, którzy są cały czas duchowo aktywni. Amen? Są cały czas duchowo aktywni. Nie ma czegoś takiego jak duchowa emerytura. Nie ma czegoś takiego, że już dochodzimy do jakiegoś wieku, do jakiegoś stażu w wierze i koniec, Bóg już nas przestaje używać. Nie ma czegoś takiego. Póki żyjemy, póki jesteśmy, Bóg chce przez nas działać, używać nas, błogosławić innych przez nas. Amen? Dlatego ludzie, którzy są już długo wierzący, to nie tylko ludzie, którzy mają życiowe doświadczenie, ale to są ludzie, którzy są cały czas przez Ducha Świętego aktywizowani, do których Duch Święty mówi, przez których Duch Święty działa, którym Duch Święty pokazuje rzeczy. Młodzi, nie myślmy, że tylko nam Bóg pokazuje. Nie myślmy, że tylko my się znamy na rzeczach. Nie myślmy, że tylko my mamy jakieś fajne objawienia i wizje. Biblia mówi, że starcy śnić będą sny, że Bóg będzie używał ludzi z doświadczeniem duchowym, aby mówić do Kościoła, aby wpływać na Kościół. To będą ludzie duchowo aktywni i ja się cieszę, że takich ludzi w naszym Kościele mamy. Ludzi doświadczonych i duchowo wrażliwych, którzy odbierają Boży głos i służą Panu w naszym zborze. Ojcowie i matki, potrzebujemy was. Potrzebujemy waszego doświadczenia i potrzebujemy waszego objawienia. Amen? Potrzebujemy was. I tak oto wygląda Kościół. Składa się z trzech różnych pokoleń. Składa się z hałaśliwych dzieciaków, składa się z ambitnych młodzieńców, składa się z mądrych, doświadczonych ojców i matek, tak? I pomimo tego zróżnicowania, pomimo tych różnych zaopatrywań i różnych kultur, które reprezentujemy, Biblia mówi, że jesteśmy jedno w Chrystusie i że w tej różnorodności dążymy do jedności. Pozwólcie, że na koniec przeczytam werset z Księgi Zachariasza. Księga Zachariasza, rozdział 8 i werset 4 i 5. Strona 1012, jeśli ktoś ma Biblię brytyjską. Zachariasza, rozdział 8, werset 4 i 5. Tak mówi Pan zastępów. Na placach Jeruzalemu znowu będą siedzieć starcy i staruszki, każdy z laską w ręku z powodu podeszłego wieku, a place miasta będą pełne chłopców i dziewcząt bawiących się na placach. Jest to oczywiście piękny obraz odbudowania Izraela, ale ja chcę go odnieść do Kościoła, do nas. Myślę, że to jest również piękny obraz tego, kim my jesteśmy, kim Kościół ma być, jaki Kościół ma być. Kościół ma być połączeniem tych dwóch elementów. Ma być połączeniem doświadczenia i tej młodości w Panu, tak? Ma być połączeniem wiedzy, poznania, mądrości, stażu, jak również tego, co świeże, co nowe, co pełne entuzjazmu, co dopiero początkujące, tak? Kościół to połączenie doświadczenia i tego młodego entuzjazmu. Potrzebujemy jednych i drugich. Potrzebujemy tych starców i staruszki, jak również potrzebujemy chłopców i dziewczynki. Potrzebujemy tych pokoleń w Kościele. Razem tworzymy piękno. Razem tworzymy jedno. Razem tworzymy Kościół, jaki Bóg zaplanował mieć. Kończąc, myślę, że Jan, pokazując nam te trzy pokolenia, tak naprawdę chwali każde pokolenie. Jan nie ma pretensji do żadnego z tych pokoleń. I to jest taka moja serdeczna prośba do każdego z nas. Nie miejmy pretensji do żadnego z pokoleń. Nie miejmy pretensji do dzieciaków, nie miejmy pretensji do młodzieńców, nie miejmy pretensji do ojców i matek. Jan, wymieniając te trzy pokolenia, chwali każde z nich, tak? Docenia każde z nich. I mówi, że każdego z nich potrzebujemy. Każdy z nich wnosi coś do Kościoła Chrystusa. Nie ma tutaj lepszych i gorszych. Jesteśmy po prostu różni od siebie. Nie ma lepszych i gorszych. Apostoł Jan podkreśla nasze różnice i jest z nich zadowolony, tak? Nie miejmy pretensji do nikogo z nas. Nie miejmy pretensji do ludzi, którzy są inni od nas, którzy się inaczej zachowują i mają inny rodzaj pobożności i reprezentują inną kulturę. Doceniajmy nasze różnice. Bądźmy wdzięczni Bogu za to, że jesteśmy różni, że jesteśmy na różnych etapach. Doceniajmy to. Dziękujmy Bogu za to. Więc potrzebujemy hałaśliwych dzieci, odważnych młodzieńców i doświadczonych ojców i matek. Powstańmy do modlitwy, podziękujmy Bogu za Kościół, podziękujmy za tę różnorodność. I módlmy się o to, abyśmy w tej różnorodności byli coraz bardziej sobą nawzajem zachwyceni, abyśmy w tej różnorodności doceniali to, że jesteśmy inni od siebie, abyśmy się z tego powodu cieszyli, abyśmy tworzyli jedność, tak jak Bóg dla nas zaplanował, tak? Dziękujemy Ci, Panie, za Kościół, za to piękno Kościoła, za różnorodność Kościoła. Dziękujemy Ci za duchowych ojców i matki w naszym zborze. Dziękujemy za ludzi doświadczonych w Panu, o których możemy się tak wiele uczyć. I za to, że cały czas ich używasz, Panie. Że Ty nie przestaniesz nikogo używać, aż do dnia, kiedy nas zabierzesz. Dzięki Ci za to, Jezu. Dziękujemy Ci za młodzieńców, za ludzi pełnych zapału i energii i siły w naszym zborze. Pomóż nam, abyśmy dawali im przestrzeń do działania, abyśmy ich zachęcali, abyśmy oglądali ich zwycięstwa, Panie. Dziękujemy za wszystkie dzieci, za wszystkie duchowe dzieci, za ludzi, którzy niedawno odkryli Ciebie. Dziękujemy za ich zapał, za ich entuzjazm, za ich szczerość i otwartość. Dziękujemy Ci za nich, Panie, za ich gorliwość i odważne dzielenie się Ewangelią. Dziękujemy za ten pięknie zróżnicowany Kościół, że w tym wszystkim jesteśmy jedno w Tobie, Panie. Połączeni w Tobie, jesteśmy jedną rodziną, jednym ciałem, jednym organizmem, którego głową jesteś Ty, sam Chrystus. Dziękujemy Ci za to. Muszę jeszcze wspomnieć i przemówić do tych z Was, którzy jeszcze nie staliście się częścią tych pokoleń. Nie stałeś się jeszcze częścią tego łańcuchu pokoleniowego w Kościele. Nie znasz jeszcze Chrystusa osobiście. Nie masz z Nim takiej bliskiej, realnej społeczności. Jeszcze nie stałeś się dzieckiem Bożym. Bo kiedy staniesz się dzieckiem Bożym, to wtedy zacznie się Twój proces poznawania Pana, tak? I będziesz przechodzić wtedy przez te etapy tego dzieciństwa i potem będziesz młodzieńcem, a kiedyś będziesz ojcem i matką w wierze dla innych. Ale może jesteś tutaj dzisiaj i jeszcze nie jesteś w tym łańcuchu pokoleń. A Biblia mówi, że ludzie bez Chrystusa to ludzie zgubieni. To ludzie, którzy żyją w swoich grzechach. To ludzie tak naprawdę potępieni. Nie potępieni przez Boga, bo Bóg teraz nie potępia, Bóg teraz zbawia. Chrystus powiedział, nie przyszedłem na świat, aby świat potępić, ale aby świat zbawić, tak? A więc nie myśl, że Bóg cię teraz potępia. To ty jesteś potępiony, potępiona przez własny styl życia. Twoje grzechy, twój bezbożny styl życia, on ciebie potępia w tym momencie. Nie Bóg. Bóg jest dla ciebie łaskawy, miłosierny, pełen przebaczenia i chce Ciebie zbawić, tak? Taka jest prawda. Bóg jest dla Ciebie dobry. Bóg nie jest Twoim katem, Bóg jest Twoim wybawcą. To jest właściwy obraz Boga. Więc jeśli potrzebujesz tego ratunku, jeśli potrzebujesz zbawienia, jeśli potrzebujesz nowego życia w Chrystusie, to tam, gdzie jesteś teraz, zachęcam Cię, porozmawiaj z Bogiem. Porozmawiaj z Bogiem. W swoim sercu zachęcam Cię, podejmij tę decyzję. Podejmij tę właściwą decyzję, że chcesz swoje życie powierzyć Chrystusowi. To jest najlepsza, najważniejsza decyzja, jaką w życiu możesz podjąć. Powiedz, Boże, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojego zbawienia. Potrzebuję przebaczenia moich grzechów. Potrzebuję nowego życia. Potrzebuję poczucia bezpieczeństwa w Tobie. zachęcam Cię, porozmawiaj teraz z Bogiem tam, gdzie jesteś, a my pomodlimy się, aby Bóg Ci w tym pomógł. Drogi Boże, prosimy Cię o każdą osobę, która jest na tej sali. Prosimy Cię o każdą osobę, Panie. Ty umarłeś za każdego z nas. Dzisiaj śpiewaliśmy, dzięki Ci za Twój krzyż, bo w Twoim krzyżu jest nasze wybawienie. Ty umarłeś za każdego z nas, Panie, aby nas zbawić. Ty tak bardzo kochasz każdą osobę, która jest na tym miejscu. Tak bardzo nas kochasz, Jezu. Daj zbawienie, Panie. Daj zbawienie. Daj to wieczne poczucie bezpieczeństwa. Daj to poczucie bezpieczeństwa, Panie, do każdego serca. Daj przebaczenie grzechów. Daj nowe życie, Jezu. Wlej miłość, wlej przebaczenie. Wlej miłosierdzie, wlej łaskę, Panie. Prosimy Cię o to. I pomóż każdemu, kto tu jest, kroczyć za Tobą i za Tobą, Panie. Rozpocząć cudowną podróż z Tobą. Halleluja. Kochani, niech Was Bóg wszystkich błogosławi. Miejcie dobry tydzień. Spotkamy się w środę. W środę będę mówił jeszcze więcej na ten temat. Będziemy dalej kontynuować ten temat jedności w różnorodności. Zachęcam, bądźmy. I tak jak dzisiaj słyszeliście, zapraszam Was na tort, do małej salki. Zostańcie jeszcze chwilę z nami.